SBS Radio.
Rodzinne statystyki i archiwa, których część poginęła, nie są co do tego zgodne. Wiadomo jednak, że na froncie, w legionach polskich, czyli jeszcze podczas I wojny światowej i później w czasach wojny bolszewickiej, walczyło około 500 kobiet. Zresztą nie tylko młodych dziewczyn, bo były to czasem wykształcone lekarki czy pielęgniarki, a jeszcze więcej działało w pewnych służbach pomocniczych. Może warto przypomnieć postaci kilku z nich i ich dzieje, które były naprawdę bardzo osobliwe i dziś po tylu latach zdumiewają, że jedna, tak jak wtedy uważano, słaba kobieta, mogła w taki sposób wyreżyserować swój los. Bo to były ich własne decyzje, często niezrozumiałe dla najbliższego otoczenia. No później, gdy już się odznaczyły, gdy już były powszechnie znane, rzecz jasna rodzina cieszyła się, ale wcześniej były nawet zawracane listami z frontu. Familia pisała, że jeżeli nie wróci, to się jej wyrzeknie. Co ciekawe, żadna z tych panien czy pań nigdy dobrowolnie do domu na skutek takiego listu nie wróciła. Dokończyły kampanię.
Teraz nad nami orzeł biały, a przeciw nam śmiertelny stoi wróg. Wnet z naszych strzelb piorunne zaćmił strzały, a lotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc spokój broń i kule migłe
w szeregi legionów spieszyły nie tylko młode, dzielne dziewczęta. Również także młode i nie mniej dzielne, ale mężatki, niektóre będące nawet matkami. Taką osobą była znana rzeźbiarka i malarka Zofia Czcińska-Kamińska, o której legionowej kampanii wiele dowiedzieć się można z listów i pamiętników jej męża, profesora architektury Ludwika Kamińskiego. Ludwik Kamiński sam miał zamiar pójść do Legionów, zastanawiał się nawet nad tym, ale był czynnym architektem, a pomimo wojny, czy może właśnie mimo wojny, dostawał pewne zlecenia. Tak więc odkładał swój wyjazd do wojska z miesiąca na miesiąc. Kiedy przebywał w Warszawie, jego żona była u swoich rodziców majątnych ziemian w majątku Kamieńszczyzna koło Lublina. Był rok 1916 i właśnie formowała się druga brygada legionów. Zofia była w pełni tego słowa znaczenia zdrową i sprawną niewiastą. Lat miała 28, doskonale jeździła konno i była pod każdym względem śmiała i energiczna. Razem ze swoją siostrą wpadły na pomysł, że jednak Zofia zastąpi swego męża w zbrojnym czynie i wprowadziły niejako ten zamiar w życie. Pojechały do Lublina, zamówiły dla Zofii nowiutki mundur kawaleryjski z dobrego sukna, piękne czako, które Zofia chciała posiadać, oraz wysokie buty. Po czym Zofia porozumiała się z pewnym majorem, którego znała sprzed wojny, i dyskretnie powiedziała mu, że chciałaby wstąpić do wojska, jako kawalerzysta, ale oczywiście pod męskim pseudonimem. Ostrzygła swoje piękne blond włosy, o których jej mąż często pisał w pamiętnikach, że właśnie to zwróciło jego uwagę, gdy poznali się on dziś w Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Zostawiła córeczkę Kasię, 4-letnią, pod opieką siostry i matki w rodzinnym dworze i wyruszyła na front. Wstąpiła do Legionów jako kawaler Zygmunt Targu, lat 16. Dlaczego 16? Bo w tamtych czasach wielu 16-letnich chłopców, szczególnie blondynów, jeszcze nie goliło się codziennie. Jak 28-letnia dorosła kobieta mogła udawać skutecznie przez 1,5 roku młodego kawalera, trudno sobie do dziś wyobrazić. Być może wśród wojennej zawieruchy, niebezpieczeństwa, walk, ludzie nie przyglądali się sobie tak szczególnie, jak byłoby to w innych okolicznościach. W każdym bądź razie kawaler Zygmunt Targu okazał się bardzo dzielny, zarówno podczas zwiadów, jak i nawet podczas szarży kawaleryjskich na Wołyniu. Był to okres naprawdę ciężkich walk. Zofia opisywała zresztą w listach do siostry pewne swoje wyczyny. Oczywiście bardzo chętnie jeździła na zwiady, była nieustraszona. O tym zresztą twierdzili wszyscy. Dostała podczas 1,5 roku 2 honorowe odznaczenia za bojową postawę, za odwagę, za koleżeństwo. Ratowała z pola bitwy rannych towarzyszy i znosiła wszelkie trudy i niewygody. Jak było z tym ewentualnym ukrywaniem jej płci? Chyba nikt jej nie zdemaskował. Po latach po wojnie pisano, że miało pewne milczące przyzwolenie, że jeżeli nawet co do czyjejś płci istniały jakieś wątpliwości, to starano się je tłumaczyć na korzyść. To znaczy, że jest to po prostu młody chłopak. Najlepszy dowód, że Zygmunta Targu nazywano kawalerem, które to określenie stosowano w tamtych czasach zwyczajowo do młodych chłopców, którzy już nie byli dziećmi, ale jeszcze nie można ich było uważać za mężczyzn. Tymczasem Ludwik Kamiński wrócił do domu i zaczął szukać żony. Siostra zachowywała tajemnicę, właściwie nikt nie wiedział, gdzie ona jest. Co prawda listy przychodziły, ale wiadomo, poczta polowa obejmuje dość szeroki obszar. Wreszcie zatroskany małżonek dotarł do wyższego dowództwa i tam zaczął starać się o nie tylko dowiedzenie się, gdzie jest jego żona, ale jednocześnie o przekonanie wyższych wojskowych, że żona powinna wrócić do domu. Oczywiście szukał ją jako Trzcińską albo Kamińską. Potem dopiero siostra wyznała mu, i to podobno w dzień wigilijny, kiedy jakoś również i sekrety wychodzą na jaw, że Zofia służy jako Zygmunt Targu. I wtedy zaczął szukać Zygmunta Targu. Rzeczywiście znalazł Zofię na froncie, to znaczy na razie jeszcze nie fizycznie, tylko dowiedział się, w którym oddziale służy. Opinie o niej były jak najlepsze, po czym w wyższym dowództwie zaczął zabiegać, aby po prostu jego żonę odesłano do domu. To zbiegło się z rozkazem, żeby jednak kobiety przesuwać, jeżeli już chcą zostać w wojsku, przesuwać na tyły frontu. A Zofia była jak najbardziej frontowym żołnierzem. Kiedy wreszcie małżonkowie spotkali się, Ludwik załamał ręce. Zofia była podobno okrągłą i bardzo taką ponętną kobietą, a tutaj nagle zobaczył wychudłego młodego chłopaka o ogorzałej twarzy i, jak pisał, innym zupełnie wyrazie oczu. Ubolewał nad tym bardzo, że z kobieciny 1/4 została, tak pisał. Obawiał się też, że już jakoś nie będzie nimi porozumienia. Czy Zofia się obawiała, że jej wyczyn w jakiś sposób zepsuje jej małżeństwo? Trudno powiedzieć. W każdym bądź razie wróciła do domu i zajęła się pracą bardziej dla niej odpowiednią, a była zdolną malarką i rzeźbiarką, a mianowicie już wojna się kończyła i Zofia zaczęła robić posągi, projektować pewne założenia rzeźbiarskie, które miały upamiętniać miejsca bitew, a także zbiorowe groby legionistów. Była bardzo dobra w swoich umiejętnościach, miała duży talent i rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym Zofia była wykładowcą nawet na Akademii Sztuk Pięknych i w Warszawie i potem w Krakowie. Bardzo wiele jej dzieł zostało wykonanych, wielce chwalonych przez krytyków, przy tym te dzieła wzruszały. Podobno nikt tak jak ona nie potrafił oddawać figur symbolizujących poświęcenie, ale jednocześnie śmierć w boju. Grób legionisty, tego rodzaju była nawet seria jej rzeźb, aczkolwiek w różnych pozach, aż do 1939 roku upamiętniały miejsca walk legionów na Kresach. Bardzo znane dzieło, które było potem we Lwowie, Madonna Legionów, dziś już nie istnieje. Ale niektóre prace Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej przetrwały i zeszła do historii sztuki. Do dziś dnia jest wspominana jako jedna z najwybitniejszych twórczyń czasów I wojny światowej i doby międzywojennej. A ta mała Kasieńka, zostawiona wtedy przez matkę Ułana w wieku lat 4 w majątku dziadków, wyrosła i okazało się, że odziedziczyła talent po rodzicach. Również została tak jak matka rzeźbiarką. Warto może dodać, jak potoczyły się dalej osobiste losy Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej i jej męża Ludwika. Otóż w sposób bardzo harmonijny. Doczekali złotego wesela i zmarli już po II wojnie światowej. W miarę upływu lat był przede wszystkim dumny z legionowej kariery żony. Być może czuł się też w obowiązku podkreślać jej rzeczywistą dzielność i determinację i odwagę, dlatego że sam spędził wojnę na tyłach. To też, nie chcąc być pytanym, jak on przeżywał tę chwilę, podkreślał to, co wydarzyło się Zofii.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.